O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Porozmawiajmy o Gorzowie. W naszym studiu prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pytanie od słuchaczy oczywiście pojawią się w naszym programie jak zwykle. To już tradycja tego programu i doskonale o tym słuchacze wiedzą. W drugiej części naszego programu będziemy od państwa odbierać telefony. Także mamy kilka telefonów nagranych na naszej automatycznej sekretarce, a także pytanie, które dotarły do nas drogą mailową. Zacznijmy od kwestii bieżących. DK22 jest w końcu firma, która, jak ładnie to ujęto, przyjęła zlecenie. Kamień
tak,
serca?
Tak, kamień serca, bo tak naprawdę jesteśmy w bardzo dziwnym czasie. To my w tej chwili zabiegamy o fachowców, o to, żeby ktokolwiek chciał roboty drogowe robić. Faktycznie mieliśmy kilka przetargów na DK22.
To był piąty przetarg.
To był piąty przetarg, tak. Ceny windowały ponad 100 milionów złotych. Tu mamy kwotę zdecydowanie niższą. Trochę ponad 70 milionów, natomiast...
Z tego 49 milionów
dofinansowania, tak, rządowe. To jest ogromne dofinansowanie. Udało się pozyskać ogromne pieniądze. I tak naprawdę no, cieszymy się. Były tu pewne perturbacje z przygotowaniem zabezpieczenia należytego wykonania, czyli takiej gwarancji, która jest potrzebna do podpisania umowy, ale wszystko już jest dopięte. Umowa została wczoraj podpisana, więc w tej chwili rozpoczyna się proces projektowania, bo jest to forma zaprojektuj, wybuduj. I w przyszłym roku rozpoczną się prace od ronda przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego aż na wylot na Gdańsk. Będzie to już cały czas dwupasmówka.
Czyli na wiosnę możemy być pewni, że, no, że ruszą prace?
Czy na wiosnę? Trudno mi powiedzieć, bo tak naprawdę trzeba tą drogę zaprojektować i dostać zgodę na realizację inwestycji drogowej i przejść procedurę. Ale pewnie jakieś prace przygotowawcze już się będą działy.
Zatem będziemy mówić na bieżąco o tym, co może się wydarzyć na drodze, jakie utrudnienia dla kierowców. Na razie planowanie, co okazuje się też jest bardzo istotną kwestią. Wiceprezydent Surmacz obiecuje, że będzie nadzorowała to planowanie bardzo dokładnie. Będą częste spotkania tak. z projektantem, żeby nie było takich sytuacji jak na przykład na Kostrzyńskiej, rozumiem.
Tak, no trudna sytuacja jest na Kostrzyńskiej. Rozumiem rozgoryczenie mieszkańców, bo faktycznie w przypadku dwóch gospodarstw mamy torowisko podniesione o 20 centymetrów. No i dla tych ludzi jest to problem, bo jednak te spadki są, wjazdy do domu są troszeczkę bardziej strome.
Chodzi o komfort życia i o bezpieczeństwo, panie prezydencie.
Tak, dokładnie, dlatego myśmy zaproponowali pewne rozwiązania, tak żeby móc wyłagodzić te wjazdy, żeby jeżeli mieszkańcy się zgodzą, to wejdziemy na podwórka i te wjazdy do nich złagodzimy.
Zdaje się, że te rozwiązania nie przemówiły do mieszkańców, bo zapowiadają protest łącznie z blokowaniem inwestycji.
Ja myślę, że po tym spotkaniu, w którym uczestniczyła pani prezydent Surma, odbył się rozmowy indywidualne i tak naprawdę projektant też tutaj, bo to przede wszystkim projektant czuje odpowiedzialność i ponosi ją, no to będą takie spotkania indywidualne w każdym gospodarstwie, bo trzeba po prostu pójść ze sznurkiem, wymierzyć, pokazać jak te spadki będą wyglądały. No i zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, właśnie podniesienie tych zjazdów, dodatkowe lustra, dodatkowe sygnalizatory nadjeżdżającego tramwaju, także mieszkańcy będą spokojnie jakby informowani o tym, że tramwaj się zbliża. I takich rozwiązań jesteśmy gotowi, takie rozwiązania jesteśmy gotowi zastosować, więc teraz rozmowy myślę, że odbywają się już na podwórkach, rozmawiamy z mieszkańcami. I mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia, bo ja rozumiem oczywiście, bo też się cały czas pojawia gdzieś ta algorytm, że te domy nie zostały wykupione, ale przy dzisiejszych finansach miasta no nie byłoby to możliwe, żebyśmy wybudowali dwupasmową Kostrzyńską, bo po prostu wtedy nie zrobilibyśmy innych wielu dróg.
To było dziesiątki lat, kiedy mieszkańcy czekali na jakąkolwiek informację, co z ich domostwami. Potem obiecywano im, że no ich jakby komfort będzie zapewniony, czy będzie zadbana ich interes. Natomiast...
No tak, nie możemy sobie, znaczy finansowo nie możemy sobie pozwolić. To wykupy to są dziesiątki milionów złotych. Tak naprawdę my przez to, że robimy droga w standardzie drogi jednojezdniowej. Piękną, będzie wyremontowana, będzie naprawdę w bardzo wysokim standardzie. Możemy dzięki temu remontować inne ulice, mniejsze, osiedlowe, możemy remontować ulicę Sikorskiego. To są realne, duże oszczędności.
Więc do tematu będziemy powracać. A propos oszczędności, czy środków, które trzeba wydać, zależy jak na tą perspektywę patrzeć. Będzie kolejny przetarg na remont gorzowskiej przemysłówki. Został unieważniony pierwszy. Tutaj oferta o 2 miliony większa się pojawiła niż miasto przewidywało. Dzisiaj pan żałuje, że ten budynek został przyjęty przez miasto, czy nie?
Absolutnie. My tak naprawdę ten budynek kupiliśmy za cenę poniżej 1000 zł za metr kwadratowy. Tak się nawet mieszkań nie kupuje, bo ceny mieszkań to jest, nowych mieszkań to jest około 3500-4000 zł za nowe mieszkanie, które i tak trzeba wyposażyć, wykończyć, bo to powiedzmy, że to jest stan taki deweloperski, więc to jest bardzo niska cena. Nie mogliśmy tej okazji przepuścić ze względu przede wszystkim na dobrą okazję, na to, że to jest budynek w centrum miasta, że do tego budynku przeniosą się nasze wydziały urzędu rozlokowane w różnych zakątkach miasta. A tak naprawdę, no pewnie, że moglibyśmy zostawić w Krakowie też przez 40 lat bodajże stał szkieletor i straszył. Może by taka sama droga spotkała ten budynek. Będzie zagospodarowany przez nas. Czekamy na nowy przetarg. Myślę, że zimą jest troszeczkę lepiej na rynku przetargowym, bo jest mniej pracy i czekamy na to, że będzie dobra oferta.
Kolejny przetarg na początku przyszłego roku, tak?
Tak, na początku przyszłego roku chcemy zorganizować nowy przetarg, tak żeby ewentualnie rozstrzygnąć go do wiosny i wejść na robotę w przyszłym roku.
Teraz informacja, która powinna ucieszyć mieszkańców, tych, którzy z sentymentem patrzą na nasze kamienice i zabytkowe budowle. Popadająca, co by nie mówić, w ruinę willa Janego przy ulicy Kostynierów Gdyńskich zostanie sprzedana Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej. To jest gwarant tego, że po okazyjnej cenie no, może miasto nie zarobi, ale willa będzie żyć, tak?
Tak, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Bardzo się cieszymy, że tutaj Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa z tym pomysłem do nas przyszła, bo tak naprawdę to nie jest podmiot komercyjny, nie ma żadnych obaw. To jest instytucja około biznesowa, która skupia no, ogromną część lubuskiego, nie tylko gorzowskiego, ale lubuskiego biznesu. I trochę wracamy do korzeni, bo po wojnie ten budynek był siedzibą Izby Przemysłowej, więc tak naprawdę wraca do tego pierwotnej funkcji. No i bardzo byśmy chcieli, żeby udało się to wyremontować. Na pewno tutaj rola miasta będzie istotna, bo pewnie w całym procesie budowlanym będziemy Zachodnią Izbę, nie wiem, jakoś musieli wspomóc. Bo jest to jednak organizacja nie prowadząca stricte takiej działalności gospodarczej, z której mogłaby to sfinansować, a jednak...
Czyli nie dość, że cena okazyjna, to jeszcze miasto wesprze finansowo?
No przypuszczam, że taka będzie nasza rola też w tym. Niemniej jednak ten budynek był swego rodzaju obciążeniem dla miasta i szukaliśmy dla niego funkcji, próbowaliśmy kilkukrotnie zdobyć fundusze europejskie i fundusze ministerialne. Składaliśmy wnioski do Ministerstwa Kultury. Nie było możliwości pozyskania, mieliśmy odmowę kilkukrotnie, więc teraz jest szansa, że dla, co by nie było, naszej bardzo ważnej instytucji, bo Zachodnia Izba jest bardzo ważna z punktu widzenia gospodarczego instytucją miasta.
A propos Ministerstwa Kultury, które pan wspomniał, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego może przejąć gorzowskie szkoły artystyczne. Dostał pan od radnych zielone światło, co dalej?
Tak, to jest bardzo dobra informacja. Kiedy rozpoczęliśmy rozmowy z Ministerstwem Kultury, to tutaj nieoceniona rola była pani minister Elżbiety Rafalskiej, która pomagała nam w tych rozmowach. Faktycznie jest dzisiaj zielone światło do tego, żebyśmy przyjęli, żeby Ministerstwo Kultury przejęło te szkoły z dniem 1 stycznia 2020 roku. To dla nas ważna rzecz, bo szkoły zarządzane przez ministerstwo mają bardzo dobre finansowanie. Ministerstwo w naszej korespondencji też mówi i jest zainteresowane budową kwartału kultury, czyli tego projektu, o którym mówiliśmy, żeby skupić wszystkie szkoły w jednym miejscu. W końcu udałoby się otworzyć szkołę ogólnokształcącą, szkołę muzyczną, co byłoby też dla nas istotne, bo byłaby to taka szkoła w pełnym wymiarze.
Dzienną.
Dzienną, tak, normalnie. Dzienną szkołę. No i chyba najważniejsze, że środowisko pedagogiczne szkół jest również za tym pomysłem. Mają świadomość tego, jak wyglądają, jak dofinansowane są szkoły prowadzone przez ministerstwo.
W szczegółach jest zwykle problem. Nowe budynki, czy budynki, które do tej pory były eksploatowane przez szkoły artystyczne, jak to będzie wyglądać?
Taki jest zamysł, że ministerstwo chciałoby przyjąć budynki, które proponowaliśmy na kwartał kultury, czyli tutaj przy ulicy Szkolnej, przy ulicy Teatralnej, przy ulicy Warszawskiej. No, tak jak pan powiedział, to jest kwestia szczegółów, dogadania, ale pomysł wraz z dokumentacją bardzo się spodobał i myślę, że ma ogromną szansę na to, żeby był zrealizowany.
Tak, ale temat realizacji, to czy data realizacji 2020 rok?
Tak, tak naprawdę, bo musimy mówić o tym, że...
Powiedzmy sobie wprost, czy to nie są jakieś zapowiedzi przedwyborcze, chociażby, żeby uspokoiły pewne nastroje w pewnych środowiskach artystycznych?
Nie, tutaj tak naprawdę bardzo długo rozmawiamy na ten temat. Kwartał Kultury to jest pomysł, który urodził się 2-3 lata temu. Przymierzaliśmy się do pozyskania środków zewnętrznych. W międzyczasie prowadziliśmy rozmowy z Ministerstwem Kultury na temat możliwości przejęcia szkół i bardzo się cieszę, że ministerstwo w taki odpowiedzialny i racjonalny sposób do tego podeszło, że chce przejąć szkoły wraz z tymi budynkami. No oczywiście dla nas, nam zostaną te, choćby budynek przy ulicy Chrobrego, który jest w fatalnym stanie i jest mi naprawdę przykro, że szkoła dzisiaj mieści się w takich warunkach, ale dzięki temu porozumieniu jest szansa, że te szkoły będą naprawdę w godnych warunkach, w fajnym miejscu i przede wszystkim dobrze będą dofinansowane.
Pytanie od naszego słuchacza doszło drogą mailową do nas przed programem. Słuchacz pyta o ulicę Staszica. Zgodnie z informacją, jaką znalazł na stronach internetowych Urzędu Miasta, i tutaj nawet podał nam słuchacz link, przebudowa ulicy Staszica, wykonawca przystąpi do budowy drogi pieszo-rowerowej w miejscu chodnika oraz do wymiany krawężników na odcinku o długości około 200 metrów od skrzyżowania itd., itd. Roboty budowlane prowadzone będą po południowej stronie jezdni. Tymczasem na całej długości południowej strony ulicy Staszica zerwano chodniki i układa się obrzeża chodnikowe. Czyżby nagła zmiana harmonogramu i etapowania robót? Pyta słuchacz. No i druga kwestia, na tej budowie pracuje 2-3, maksymalnie 4 pracowników i naprawdę nie widać, by coś tam się działo. Przy takim stanie samo ułożenie chodnika nie skończy się w terminie zaplanowanym na zakończenie całej inwestycji, mówi słuchacz.
Tak, to są takie problemy, z którymi się mierzymy na okrągło. To w ogóle cud, że znalazł się wykonawca, podobnie na Staszica, jak i na ulicę Donikowskiego, bo faktycznie nie było chętnych, szukaliśmy, w końcu udało się znaleźć. Ja mam nadzieję, że kiedy ten termin będzie naglił, te roboty ruszą z kopyta. My oczywiście cały czas monitorujemy te inwestycje, niemniej jednak jest duży problem z zatrudnieniem, ze znalezieniem fachowców. A co do samego harmonogramu, nie zmienia się nic, tam nie było żadnych korekt. Zgodnie z tym, co było w projekcie, tak będzie ta inwestycja realizowana, także tutaj bez żadnych obaw.
Druga część naszego programu już za chwilę. Pytania drogą telefoniczną również od państwa się pojawią. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki zostaje z nami. Wracamy za chwilę.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Druga część programu. Za chwilę pytania od państwa. Gorzowski Archipelag Rozwoju, panie prezydencie. Spotkanie prezydenta, wójtów gmin należących do miejskiego obszaru funkcjonalnego i przedsiębiorcy.
Tak,
spotkanie towarzyskie, czy spotkanie, które przyniesie nam jakikolwiek efekt?
Nie, to była bardzo ciekawa konferencja, przede wszystkim z ekspertami. Był profesor Jerzy Hausner między innymi. Rozmawialiśmy w ogóle o tym, w jaki sposób, w którym kierunku Gorzów ma się rozwijać. Mówiliśmy o tym, jakimi metodami, bo tak naprawdę ja też to podkreślałem, co potwierdził profesor Hausner. Jest kilka metod rozwoju miast średniej wielkości. Były takie metody, które przyjęło Opole i tam siłą, bez pytania, bez rozmów, Opole chce przejąć niektóre miejscowości. Są takie obszary, w których, no tak jak Zielona Góra.
Czyli ewolucja lub rewolucja, tak?
Tak, tak, tak. Bądź ewolucyjnie, tak jak my. My po prostu chcemy współpracować, dlatego też ta idea gorzowskiego archipelagu rozwoju, czyli dużej, silnej wyspy, jaką jest Gorzów, i współpracy z małymi wyspami i uzupełniania się między nami. Każdy z nas, każdy z naszych samorządów ma coś do zaoferowania sobie nawzajem. Z jednej strony podgorzowskie miejscowości stają się sypialniami, ale nie byłoby tego, gdyby nie cała oferta Gorzowa, gdyby nie ta bliskość miasta, więc współpracować musimy. Przed nami no takie zacieśnienie współpracy, ale też będą obszary, w których będziemy rywalizować, będziemy konkurować.
I... Mówi pan o gminach, tak?
Tak, mówię o gminach. I tutaj nie ma na to jakiejś złotej recepty, że we wszystkim teraz ma być idealnie i super. Nie, będą obszary, i o tym też profesor Hausner mówił, że są obszary, które muszą być obszarami wzajemnej rywalizacji, bo ta rywalizacja też buduje konkurencję, buduje rozwój. Jakbyśmy ze wszystkim byli dogadani, to byśmy po prostu je spali jak tłuste koty. A tak naprawdę my ze sobą też...
Może to czyjeś marzenie?
Może, ale nie. My musimy konkurować, musimy ze sobą trochę rywalizować. Podobnie jest też w biznesie i ten archipelag rozwoju odnosił się również do biznesu.
Biznes miał podobno podzielić się pomysłami z włodarzami gmin, z prezydentem, jak zrobić, może nie biznes, ale jak zrobić dobre przedsięwzięcie.
Tak, no właśnie bardzo długo o tym rozmawialiśmy, bo były rozmowy i tutaj plenarne na dużej sali. Też było 7 stolików, przy których rozmawiali eksperci w różnych dziedzinach, między innymi w dziedzinie gospodarki, z naszymi przedstawicielami gospodarki.
Znaleźli sposób na Gorzów?
Nie ma takiego jednego sposobu na Gorzów. Natomiast potwierdza się cały czas to, co jest siłą Gorzowa, czyli wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. To jest takich bardzo ogólnych haseł, ale jednak eksperci jasno o tym mówią, że oczywiście potrzebny jest nam rozwój strefy ekonomicznej, że potrzebna jest jej rozbudowa, ale nic nie da takiej siły, jak wspieranie własnej gospodarki.
Ale jak można wesprzeć mniejszych przedsiębiorców? Nie zamykając im dojazdu do posesji i obniżając podatki.
No, są...
Tego się domagają, to słyszę najczęściej.
Oczywiście, że tak. Są pewne mechanizmy, które miasto jest pewnym stymulatorem współpracy. To my też otwieramy i pokazujemy naszym przedsiębiorcom nowe rynki. To my promujemy miejski obszar funkcjonalny, pokazując też naszych przedsiębiorców. Dużo zależy od kooperacji, od wzajemnej współpracy, od tego, że miasto, to ktoś kiedyś powiedział, po pierwsze nie przeszkadzać. My staramy się nie przeszkadzać. Oczywiście, że zaraz mogą się odezwać przedsiębiorcy
z Sikorskiego.
Sikorskiego, tak. Tylko żeby było lepiej, musi być przez chwilę gorzej. Musimy rozkopać drogę, żeby było lepiej. Fakt i to bierzemy to na klatę, że faktycznie z tymi remontami jest różnie, że jest problem z wykonawcami, że jest problem z terminami. Mobilizujemy i walczymy.
Odbieramy telefony od słuchaczy, bo czekają. Halo, dzień dobry.
Witam serdecznie pana prezydenta, pana redaktora.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Ja miałem mieszkanie i budynek został przeznaczony do rozbiórki. Dostałem mieszkanie od miasta, ale 100% kapitalny remont mieszkania trzeba było wykonać. Także zostało wsadzone jakieś 60 tysięcy w remont mieszkania. I teraz na jakiej zasadzie ja bym mógł te mieszkanie wykupić, i czy po takich samych obowiązujących stawkach, jak teraz wykupują, czy jakieś zniżki za wsadzony remont pieniądze?
Już odpowiadam. No to musielibyśmy bardzo indywidualnie sprawdzić, ale tak, jeżeli dostał pan mieszkanie z tak zwanego ruchu ludności, czyli przemieszczanie mieszkańców w związku z wyburzeniami, to nakłady poniesione w nowym mieszkaniu powinny być rozliczone w czynszu. Jeżeli uzyskał pan zgodę ZGM-u czy ADM-u na remont mieszkania, to te koszty remontu my odliczamy w czynszu, w części. Natomiast w tej chwili mamy nowe zasady wykupu mieszkań. No i trzeba byłoby sprawdzić. To jest mniej więcej chyba do 50% wartości. Wszystko zależy też od tego, czy to mieszkanie, w którym pan mieszka obecnie, jest w docelowym podstawowym zasobie mieszkaniowym, bo są takie mieszkania, których nie sprzedajemy. No jeżeli jest to kamienica, w której 100% własność jest miasta, no to tego zasobu nie możemy sprzedawać, ponieważ my musimy też dysponować swoim zasobem mieszkań komunalnych, socjalnych dla mieszkańców, których po prostu nie stać na czynsze komercyjne.
Sprawa bardzo indywidualna i
tak, trzeba... Tak, ale zapraszam serdecznie do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, do rozmowy i pomożemy na pewno.
95-725-8877, numer telefonu do naszego studia. Kolejne pytanie od słuchaczy.
Dzień dobry. Ja dzwonię z osiedla Dolinki, tu z ulicy Poniatowskiego. U nas jest wykop zrobiony już 3 miesiące. Gazownia rury wymieniła i do dzisiaj nikt tego nie zasypuje. Nie wiem dlaczego. Do zastępcy prezesa dzwoniłem do spółdzielni i też na to nie reaguje. On mówi, że on nie ma na to siły. Dziękuję.
Oj, to ciekawe, bo my akurat za gazownię nie odpowiadamy, ale jeżeli jest jakaś dziura przez 3 miesiące, no to ewidentnie trzeba będzie gazowników tutaj zmobilizować. Sprawdzimy, o co chodzi. Ja poproszę też pracowników, żeby zobaczyli, kto wykonywał tą inwestycję, no i zmobilizujemy. Mam nadzieję, że po tym telefonie już pracownicy, nie wiem, czy to z Polskiej Spółki Gazownictwa...
Nabrali sił.
Tak, słuchają i nabrali sił.
Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezydencie.
Dzień dobry.
Panie Prezydencie, chciałbym zapytać, czy Pan wie, że powołał Pan, w zasadzie Pan Radziński, Zielony Zespół?
Tak, wiem oczywiście.
A czy wie Pan, że postanowienia, które są zawarte w zarządzeniu odnośnie powołania tego Zielonego Zespołu, nie są przestrzegane?
Trudno mi powiedzieć, o których postanowieniach Pan mówi.
O postanowieniach na przykład takich, które mówią o tym, że Zielony Zespół ma dogadywać się o inwestycjach związanymi z wycinkami na jak przed najwcześniejszym etapie. Dowiadujemy się zazwyczaj z mediów, ale to nie o tym chciałem. Chciałem się zapytać, czy jest planowane spotkanie Zielonego Zespołu z projektantem ulicy Myśliborskiej. Z tego, co wiem, pani radna Bejnar-Bejnarowicz wysłała prośbę taką m.in. do pana. I pytanie, czy takie spotkanie się odbędzie, czy po prostu wytniemy Myśliborską?
Odbędzie się, spokojnie. Musi się odbyć faktycznie na Myśliborskiej. Dziękuję. Tam jest, bardzo. Dzięki serdecznie, jest taki problem dotyczący wycinki drzew, bo droga nam się nie mieści w pasie drogowym i jeden szpaler drzew jest zagrożony, ale o tym, czy on będzie wycięty, czy nie, no to zadecyduje mu się projektant. Jest w tej chwili droga projektowana, także spokojnie, na pewno będzie Zielony Zespół powołany i poproszony o opinię wcześniej, zanim klamka zapadnie.
Zanim pójdą piły w ruch.
Dokładnie.
Inaczej mówiąc.
Nie, spokojnie. Robimy dużo też nasadzeń zastępczych, staramy się robić, co możemy, żeby rekompensować te straty poinwestycyjne. I wydaje mi się, że bilans wychodzi na plus, ale faktycznie szkoda zawsze każdego dorosłego drzewa.
95-725-8877, numer telefonu do naszego studia. Pytanie, które dotarło do naszej redakcji jeszcze przed audycją.
Dzień dobry. Panie Prezydencie, mamy dla Pana bardzo pilną sprawę. Liczymy na Pana autorytet. Po prostu chodzi nam o sklepy monopolowe, które czynne są całą dobę. A konkretnie chodzi o sklep monopolowy, który jest czynny całą dobę w centrum miasta. Panie Prezydencie, ten sklep jest czynny już cały rok. Teraz będzie w jesieni. My, lokatorzy, nie możemy spać. My nie wypoczywamy. Są małe dzieci, są ludzie starsi, są ludzie na emeryturze. Mamy problem ze snem. Sen nas jest rozerwany. Panie Prezydencie, Pan śpi spokojnie, Pan śpi wygodnie, wypoczywa Pan, a my mamy katorgę. Po pierwsze, orgie, wulgaryzmy. Tam są kolejki do tego sklepu, bo on jest zamknięty w nocy, znaczy drzwi są zamknięte, tylko otwarte jest okienko. 12-15 osób stoi, rozmawiają sobie, krzyczą, później kupują piwo, tu chodzi o piwo i o alkohol. Przychodzą na stronę budynku, siadają na schodach i odbywa się impreza. Nie da rady żyć. Kilka razy była policja. Interwencja policji nie zdała egzaminu. Chodzi o noc. Nie o całkowitą likwidację sklepu, tylko chodzi o noc. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję za ten telefon. Faktycznie jest to problem ze sklepami z alkoholem całodobowymi i przed nami jest dopiero bardzo poważna dyskusja, co zrobić, czy wprowadzić jakiekolwiek ograniczenia. Mhm. Tak na razie daliśmy sobie czas na to, żeby popatrzeć, jak sytuacja będzie wyglądała w innych miastach, bo niektóre miasta wprowadziły różnego rodzaju obostrzenia. Ale proszę w takim wypadku zawsze proszę powiadamiać policję. Ja też poproszę Straż Miejską, żeby weryfikowała, bo też tu
nie Straż Miejska do 21 pracuje.
Tak, ale też możemy prewencyjnie porozmawiać z właścicielami sklepu. Może będą w stanie w jakikolwiek sposób też, chociaż no, ciężko nad klientami zapanować. Niemniej jednak też, no nie wiem, o który sklep dokładnie chodziło, bo tych sklepów w centrum jest dosyć sporo.
Po programie dokładne dane.
Okej, czyli są dokładne, dane. Super. Tak. To też przyjrzymy się i z naszej perspektywy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ale problem jest większy, prawda? Nie chodzi o jeden sklep, tak. ale o
oczywiście, niedaleko mojego mieszkania również jest sklep, widzę, co tam się dzieje, jakie są kolejki nocne, to faktycznie średnio wygląda.
Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie do pana prezydenta. W rankingach, załóżmy, podanych przez różne gazety, Gorzów Wielkopolski zajmuje jedno z ostatnich miejsc. Za pana prezydentury nigdy nie było, żebyśmy byli w czubie tabeli. Jak pan się do tego ustosunkowuje? Wiedząc, że mamy najmniejsze bezrobocie.
Dziękuję. No właśnie, dzięki serdeczne. Ważne pytanie, bo tak naprawdę, to jest tak jak z remontami dróg. Dzisiaj jest miasto rozkopane i dzisiaj wszyscy narzekają. My te efekty tego będziemy zbierać za rok, dwa, pięć. Efekty mojej pracy, te w postaci lepszych wyników w rankingach, będą za parę lat tak naprawdę, bo mamy potężny ruch w inwestycjach, mamy nowych inwestorów, mamy przecież kolejne zakłady pracy się otwierają, mamy jedno z najniższych bezrobocie w Polsce, 2,9%, to jest rekordowo niskie. Z drugiej strony staramy się o to, żeby te pensje były coraz wyższe.
No tak, ostatni ranking, tutaj się nie zgodzę ze słuchaczem, akurat byliśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o drożyznę w mieście.
No są też i takie
opłaty opłaty komunalne.
Tak, tylko powiedzmy sobie szczerze, że my musimy pewne rzeczy nadrobić, nadgonić za inne miasta i są tu trzy potężne inwestycje komunalne, takie jak wodociągowe, kanalizacyjne, że trzeba było ponad 300 milionów złotych zainwestować w infrastrukturę. To wszystko też kosztuje, ale spokojnie w najbliższych latach na pewno Gorzów będzie szedł do góry. We wszystkich rankingach, a mam nadzieję, że w tym najważniejszym, czyli w komforcie i poziomie życia, w lepszych wynagrodzeniach będziemy szli mocno do góry.
Na koniec pytanie od pani Aleksandry drogą internetową, poprzez wiadomości facebookowe. Pani Aleksandra pyta, kiedy jakiś remont ulicy Warszawskiej za wiaduktem w stronę Czechowa? Mijanie się z osobówką jest trudne, a co dopiero z autobusem? Autem jeździ się środkiem drogi, brak pobocza, brak oświetlenia.
No, powiem tak. Gorzów to nie tylko główne ulice, takie jak Sikorskiego, Chrobrego, to również wylotówki. Robimy DK22, robimy Myśliborską, zaraz kolejny etap. Robimy Sulęcińską i przyjdzie czas również, bo przed nami również i Poznańska, i Warszawska w stronę Czechowa. To są też drogi, które będziemy remontować. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, w którym roku. Nie chcę tego obiecać, bo mi nie wypada obiecywać. Kontrkandydatom tak, mi nie. Więc jest to realna inwestycja, która będzie, myślę, że na pewno w przyszłej kadencji ją zrealizujemy.
Przyszłej kadencji.
Tak, dokładnie.
Czyli 5 lat.
Maksymalnie.
Przypominam naszej słuchaczce.
Maksymalnie, dokładnie.
Bo tyle będzie miała ta kadencja. Panie prezydencie, dziękuję bardzo. Czas naszej audycji dobiegł do końca. Dziękuję za wizytę w naszym
studiu. Dziękuję serdecznie.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, gościł w Radiu
Gorzów. Miłego dnia życzę.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.